Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Witamy panie ministrze w nowym roku na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym z tej okazji noworocznej życzyć wszystkim państwu, ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom, wszystkim pracownikom, są zaangażowanym w pracę w radio i całej rodzinie Radia Maryja, by ten nowy rok był w wymiarze takim osobistym rokiem lepszym, przynoszącym więcej dobrych wiadomości, by niósł dla państwa rodzin, dla was wiele Bożego błogosławieństwa. Naszej ojczyzny oczywiście, bo tego wszyscy zapewne sobie życzymy.
Bardzo dziękujemy, panie ministrze. No, nowy rok rozpoczyna się również dobrze, pozytywnie, jeżeli chodzi o kwestie działania prokuratury. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali w Milanówku Jana S., podejrzanego o, między innymi, o podżeganie do zabójstwa, o inne przestępstwa, w tym o podżeganie do zabójstwa pana, panie ministrze. Pytanie, jak do tego doszło, bo to akcja, która nie trwała kilka czy dni, czy kilka tygodni.
Tak, to prawda. Chciałem podziękować tutaj policjantom i komendantowi głównemu policji za profesjonalne przeprowadzenie tej operacji zatrzymania bardzo groźnego przestępcy, który przez długi czas był już poszukiwany i ścigany na terenie całej Europy listami gończymi, europejskimi nakazami aresztowania. Ten człowiek rzeczywiście jest zdaniem prokuratury odpowiedzialny za zorganizowanie dużej grupy parającej się produkcją i handlem nie tylko w Polsce, ale i w Europie tzw. dopalaczy, ale też narkotyków. I efektem, tragicznym efektem jego działania były też wydarzenia związane z ciężkimi zatruciami, włącznie też i śmiercią zwykle bardzo młodych ludzi. Ta przestępcza działalność przynosiła mu ogromne zyski. I w momencie, kiedy przygotowaliśmy zmiany w polskim prawie karnym, które pozwoliły w sposób bardziej skuteczny uderzyć między jego interesy, jak i tych wszystkich, którzy handlują tym białą śmiercią, tymi dopalaczami, to na tyle się rozeźnił wobec intensywnych działań organów ścigania, które uderzyły całą siatkę, sieć jego sprzedaży i rozbiły i te sieci dostawców, spowodowały istotne zmniejszenie, radykalne zmniejszenie zysków, że wydał zlecenie na przykład inwigilacji policjantów celem ustalenia ich tożsamości, gdzie mieszkają, prywatnych relacji rodzinnych i tak dalej. No takie rzeczy, jeśli robi bandyta, to zwłaszcza dysponujący dużymi pieniędzmi, działając w zorganizowanych strukturach, należy się domyślać, że nie robi tego bezinteresownie czy z sympatii, pasji, tylko ma niecne i złe zamiary. I tak się składa, że w czasie realizacji, czyli zatrzymania jednego z jego wspólników wprowadzających interesów, przyznał się on, że otrzymał zlecenie zabójstwa prokuratora prowadzącego sprawę i przy okazji też likwidacji mówiącego te słowa z tych powodów, że winił nas za istotne straty w obszarze tego przestępczego biznesu i w tym upatrywał w tej ewentualnej eliminacji rozwiązanie czy zmniejszenie być może swoich problemów. Widział ten pewnie też i szansę na realizację niskich, nikczemnych takich zamiarów zemsty i odwetu wobec ludzi, którzy stali na straży bezpieczeństwa prawa i przede wszystkim zdrowia i życia. Najczęściej to polskiej młodzieży, dzieci. I dzięki temu, że on zatrzymany niejako to powiedział, udokumentował to też pewnymi innymi informacjami, o których tu nie mogę teraz szerzej mówić. Prokuratorzy i policjanci ocenili te informacje jako wiarygodne. Po przeprowadzeniu szeregu czynności procesowych zatrzymanego stwierdzono również, że dysponował bronią palną, a więc teoretycznie miał możliwości realizacji zlecenia, które otrzymał. Przystąpili prokuratorzy wyłonili drugie śledztwo poza śledztwem związanym z dopalaczami, które są przekazane prokuraturze we Wrocławiu, Departamentowi do Walki z Przestępczością zorganizowaną, by ująć sprawcę zlecenia i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. I tak od tego czasu toczyły się już dwa śledztwa. Jedno związane z tą wielką grupą, na czele której stał ten przestępca. Drugie już związane bezpośrednio ze zleceniem zabójstwa, czyli pobicia policjantów, prokuratora i prokuratora generalnego. Czynności jego poszukiwania trwały długo, bo ktoś, kto dysponuje dużymi środkami finansowymi, może w sposób skuteczny przez niemały czas unikać odpowiedzialności, zwłaszcza jak porusza się poza terytorium Polski. Natomiast pętla wokół niego się coraz bardziej zaciskała. Niewiele brakowało, by został już zatrzymany za granicą, ale popełnił błąd. Przyjechał wcześniej do Polski, z jego punktu widzenia błąd, z naszego punktu widzenia była to dobra informacja, że tak się stało i został natychmiast zatrzymany. To zatrzymanie tak nieuchronnie by nastąpiło, ponieważ za granicą precyzyjnie ustalono miejsce jego pobytu i były blisko już czynności też realizacji związanej z zatrzymaniem. Mogę dodać, że to zatrzymanie tego groźnego przestępcy jest sygnałem dla całego świata przestępczego, że jeżeli będą chcieli przestępcy atakować, czynić krzywdę ludziom, którzy są związani z szerzeniem porządku prawnego, prokuratorom, policjantom, wszystkim innym osobom, które są odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości, to polskie państwo zareaguje stanowczo i bezwzględnie. Mogę powiedzieć i obiecać państwu, że ten sprawca będzie bardzo skrupulatnie rozliczany z swojej odpowiedzialności. Traktujemy tę sprawę też i honorowo. Nie chodzi tu bynajmniej o zlecenie zabójstwa w stosunku do prokuratora generalnego. Nie. Tu chodzi przede wszystkim o zlecenie zabójstw ukierunkowane wobec policjantów, wobec prokuratorów. Na to żadne państwo poważnie nie może sobie pozwolić. I my będziemy z bardzo dużą determinacją dążyć, by ten sprawca poniósł najbardziej dotkliwą z możliwych odpowiedzialność karną za przestępstwa, które chcemy, by ostatecznie sąd, rozpoznając sprawę, mu przypisał, jeśli dowody na to zebrane pozwolą, a dowody są bardzo mocne i jestem przekonany, że tak się stanie.
Panie ministrze, tu są jakby takie, przynajmniej ja zauważyłem dwa wymiary. Pierwszy to krzywda ogromna, którą robi się ludziom młodym, handlując dopalaczami, a druga to właśnie wpływanie na wymiar sprawiedliwości, czy chęć wpływania, zastraszanie sędziów, zlecanie właśnie zabójstw. Wyceniono na 100 tysięcy życie prokuratorów czy pana ministra. To nie są nie wiadomo jak wielkie pieniądze, ale to też pokazuje, jak bez czy przed tą nowelizacją ustaw, przed zmianami w prawie karnym, jak bezkarni czuli się tacy ludzie.
Niestety to prawda. Jeżeli chodzi o walkę z dopalaczami, to w okresie rządu Platformy Obywatelskiej przez 8 lat na licznej konferencji prasowej Donald Tusk, panie Wakopacz obiecywali, że wprowadzą zaostrzenie odpowiedzialności karnej, no ale wiemy, jak to się kończyło. Natomiast to nie było łatwe, powiem szczerze, bo walka z tego rodzaju środkami jest w tym sensie trudna, że zmienia się każdorazowo skład. Skład tych dopalaczy jest różny, a rząd prawa karnego mówi, że trzeba tak sformułować prawo, aby ono było przewidywalne i nie może ono być zmieniane w zależności od okoliczności plastycznie. Może być relegowane w trakcie potrzeb skutecznego zwalczania przestępczości, ale po długich pracach udało nam się wybrać taką koncepcję prawną, która rozwiązała ten problem i dzisiaj organa ścigania dzięki tym właśnie przepisom, które wprowadziliśmy za sprawą wspólnej pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, też MSWiA, w jakiej mierze też Ministerstwa Zdrowia, te przepisy dużo bardziej ułatwiły nam walkę z tą przestępczością. Ja osobiście byłbym jeszcze zwolennikiem ich zaostrzenia, bo znany jestem z tego, że uważam, iż przestępców tych groźnych trzeba traktować możliwie surowo, izolować ich możliwie długo, zwłaszcza takich, którzy działają właśnie w ramach zorganizowanych struktur, bo oni korzystają z pieniędzy, jakie zarobią. Można powiedzieć, czynią nie tylko jeden sklepik taki w ramach swojej działalności, w którym sprzedają takie dopalacze, narkotyki, tylko oni robią tak naprawdę czy budują fabryki, oni budują wielkie sieci handlowe, w cudzysłowie, sprzedaży tego rodzaju dopalaczy i trafienie takich ludzi, zamknięcie ich, izolacja istotnie ogranicza ten śmiertelnie groźny rynek. Dlatego działamy stanowczo, przepisy nowe na to pozwalają, a jestem przekonany, że przyjdzie jeszcze czas na ich dodatkowe zaostrzenie, by w sposób skutecznie izolować tych najbardziej perfidnych, zdemoralizowanych, zorganizowanych sprawców, którzy chcą się czerpać zysk kosztem życia, powiedzmy sobie, życia, zdrowia, zwłaszcza młodych Polaków.
Panie ministrze, rok 2019 zakończył się pewnymi zmianami dokonanymi w wymiarze sprawiedliwości. Jaki będzie 2020, bo no, różne kwestie, także bardzo szczególne sprawy, o których słyszymy w ostatnich dniach, sprawy wyroków różnych sądów pokazują, że reforma wymiaru sprawiedliwości chyba powinna iść dalej.
Z całą pewnością reforma wymiaru sprawiedliwości musi zostać dokończona, bo my stanęliśmy w pół drogi na skutek sprzeciwów Komisji Europejskiej, też i batalii w Polsce. Te zmiany zostały zatrzymane, ale obiecaliśmy solennie, że ta kadencja będzie służyć ich dokończeniu. Jestem przekonany, że tak właśnie się stanie, że dokończymy reformę sądownictwa. Proszę zwrócić uwagę na pewien, no, proszę wybaczyć za słowo, ale nie chcę używać zbyt mocnych słów. Cynizm, tak, nie zawaham się tego powiedzieć, cynizm ze strony części środowisk międzynarodowych, oburzenia z Komisji Europejskiej na zmiany w Polsce, które wynika z tego, że zdecydowaliśmy się odejść od modelu czysto takiego korporacyjnego, czyli takiego modelu sądownictwa, który zakładał, że sądy są państwem w państwie, że sędziowie decydują sami o wszystkim, że są poza jakąkolwiek kontrolą demokratyczną. Bo taki paradoks był tego systemu do niedawna, że żyliśmy w państwie demokratycznym, mówiło, że demokracja o wszystkim decyduje suweren, a tak naprawdę suweren, demokracja nie miały w zasadzie żadnego wpływu na kształt i funkcjonowanie sędziów, bo to nie minister sprawiedliwości był głównym decydentem, tylko Rada Sądownictwa i mniejsze samorządy sądowe i oni decydowali, kto będzie sędzią, kto będzie awansował w sądzie, kto będzie tam nagradzany, kto będzie usuwany z zawodu. I to niestety prowadziło do wielu patologii związanych z tą sferą działalności sądownictwa, że zamiast dbać o jakość orzekania, o szybkość orzekania, to oni dbali przede wszystkim o interesy i to tej tak zwanej części, która sama siebie nazwała nadzwyczajną kastą. Dlatego my zaproponowaliśmy odejście od tego modelu, który przez 30 lat zawiódł, nie sprawdził się, na rzecz rozwiązań, które funkcjonują w wielu krajach europejskich, czyli wprowadzenie pewnej kontroli demokratycznej w ramach balansu władz. Z trzech władzy powinny się przenikać i wzajemnie na siebie oddziaływać. I dlatego zaproponowaliśmy przecież tylko tyle, że Rada Sądownictwa dalej w Polsce funkcjonuje, dalej większość nie stanowią sędziowie, ale ci sędziowie mają być wybierani już nie przez kolegów w ramach kolesiowskich rozmaitych rozgrywek i ustawek i gwarancji interesów, ale mają być wybierani przez przedstawicieli suwerena, czyli przez parlament, niezwykłą większością głosów, która jest niezbędna do powołania rządu, ale taką większością, która dalece wyrasta ponad tą większość pozwalającą rządzić, większością kwalifikowaną, większością 3/5, większością wymagającą znalezienia szerszego porozumienia. I wszystko się tutaj zaczyna i kończy. Oni, czyli mówię nadzwyczajna kasta, oni, czyli mówię totalna opozycja, oni, czyli mówię Komisja Europejska, wspólnie nas brutalnie zaatakowali i twierdzą, że nam nie wolno było tego zrobić, że to rzekomo upolitycznia sądownictwo, że my ograniczamy niezależność sędziowską, a przecież fakty są takie, że na przykład w Niemczech, największym kraju Unii Europejskiej, w ogóle nie ma Rady Sądownictwa na szczeblu federalnym. Tam jest komisja czysto polityczna, składająca się tylko z polityków, nie sędziów jak Rada Sądownictwa w Polsce w większości, ale tam nie ma żadnego sędziego, tam są tylko politycy i to oni decydują o tym, kto będzie sędzią tamtejszego Sądu Najwyższego, czyli tamtejszych sądów federalnych. I pytam, czy Komisja Europejska protestuje? Czy Komisja Europejska kieruje sprawy do TSUE? Czy polscy obrońcy praw człowieka protestują, że w Niemczech jest tak dalece ograniczona niezależność sędziowska? Czy wręcz przeciwnie, wszyscy chwalą Niemców i model niemiecki. No to my, mogę powiedzieć, nie poszliśmy tak daleko jak Niemcy. Nie wprowadziliśmy zasady, że to tylko politycy decydują, kto będzie sędzią. My powiedzieliśmy tylko tyle, że politycy większością kwalifikowaną 3/5, czyli przedstawiciele wybranych w demokratycznych wyborach, wybierają sędziów. I to ci sędziowie w ogromnej większości, bo oni stanowią większość Rady Sądownictwa, później sami, niezależnie od tych od parlamentu i innych władz decydują o tym, kto będzie sędzią, kto będzie awansował, kto będzie nagradzany, kto będzie karany, kto będzie usuwany.
Panie ministrze, bardzo przepraszam, ale tak. Musimy tutaj postawić kropkę albo przecinek przynajmniej, bo Watykan nam musi wejść na antenę. Dlatego oczekujemy tej reformy. Bardzo dziękuję, panie ministrze,
za rozmowę. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, pan minister Zbigniew Ziobro był naszym gościem. Dziękujemy.